Chwała Bogu. Myślę, że nie będę zbytnio przedłużał i przejdę od razu do tematu mojej dzisiejszej usługi. Dzień już troszeczkę trwa, większość z nas pewnie jest zmęczona. Ja nie ukrywam, jestem trochę zmęczony dzisiaj i chciałbym przejść do mojego tematu. Temat brzmi następująco. Czy jesteś dzisiaj gotowy? I zastanawiając się w domu nad tym tematem, chciałbym zacząć w taki sposób, że myślę, wszyscy o tym wiemy. Jedną z cech charakterystycznych Bożego Słowa jest to, że Boże Słowo przemawia do nas, do każdego z nas, jednostkowo i personalnie. Ale drugą, niezmiernie ważną cechą Bożego Słowa jest to, że tak jak jesteśmy zgromadzeni dzisiaj w tym miejscu, w tej kaplicy, na tej sali nabożeństw, to Boże Słowo przemawia do nas wszystkich razem. Zbiorczo, tutaj jako do Kościoła. I kolejną cechą charakterystyczną, która powinna być w życiu każdego chrześcijanina, to to, aby rosnąć duchowo, aby wzrastać duchowo, trzeba to Boże Słowo czytać ze zrozumieniem i wprowadzać je w czyn, czyli w praktykę. Nie pozostawać przede wszystkim w tym aspekcie teoretycznym. I pewnie wszyscy teraz siedzicie i zastanawiacie się, że w chwili obecnej to, co teraz powiedziałem, nie jest niczym nowym. Że ten młody człowiek za kazalnicy teraz nie odkrył żadnej Ameryki. Że dla tak wytrawnych osób jak wy, którzy przyszli tutaj z pewnymi oczekiwaniami, to nie jest po prostu żadna nowość. Jest to coś, co każdy z nas wie. I ja o tym wiem i wy też o tym wiecie. Ale gdy zacząłem zastanawiać się nad pewnym problemem w domu, to właśnie... Jest pewien problem i problem jest wtedy, gdy w naszym, nazwę to, jest moja taka myśl autorska, więc mam nadzieję, że odbierzecie ją dobrze. Nie jest to żadne stwierdzenie teologiczne, nie jest to nic, co wypływa z doktryny. My czasem, młodzi ludzie, mamy coś takiego w sobie, że lubimy kombinować, jak czytamy Boże Słowo. Mam nadzieję, że pokombinowałem w dobrą stronę. Czyli nazwę to, że problem pojawia się wtedy, gdy w naszym kanale, odbiorczo, myśleniowo, wykonawczym, nie wszystko działa poprawnie. Jest kanał, który zawiera trzy odcinki. Odbiór, myśli i wykonanie. I gdy my coś odbieramy od Pana Boga, najczęściej Pan Bóg mówi do nas przez żywe słowo, czyli przez Pismo Święte. Ale tak jak dzisiaj stoję tutaj przed wami, wierzę, że jestem natchniony Bożym Duchem i Bóg przemawia też do was przeze mnie. I jeżeli my coś odbieramy i to nie idzie dalej, pozostaje to tylko na pierwszym odcinku naszego kanału, to co to oznacza? Że nasz kanał nie funkcjonuje poprawnie. Może się to zatrzymać na pierwszym odcinku, może się to zatrzymać na drugim odcinku, ale ten trzeci odcinek, czyli wykonawczy, jest bardzo ważny, bo jeżeli nie przejdzie to przez to wykonanie, to tak naprawdę nie jesteśmy w pełni użyteczni. To, co Pan Bóg mówi do ciebie i do mnie, gdzieś utknęło. Na pierwszym bądź drugim odcinku. I chciałbym się dzisiaj skupić na pewnej postaci ze Starego Testamentu, do której Bóg przemówił przez sny. Jak wiecie, Bóg też może przemawiać przez sny i przez wizję. Część z was, myślę, że domyśla się, że będziemy dzisiaj rozmawiać o Józefie. I jest to bardzo ciekawa historia, bo jeżeli chodzi o życie Józefa, całą akcję związaną z domem Jakuba i Józefem, zaczyna się ona w Księdze Rodzaju w 37 rozdziale i toczy się aż przez 13 rozdziałów, aż do 50 rozdziału, czyli do ostatniego rozdziału tejże księgi. I tak sobie w domu pomyślałem, przychodząc już na nasze życie tutaj, bardziej takie aktualne, w cudzysłowie teraźniejsze, można by z tego było zrobić naprawdę dobry serial. Taki serial przynajmniej na 3 sezony z 10 odcinków, i myślę, że akcji byłoby naprawdę dużo, ale pomyślałem sobie, że nie wiem, czy dożyję takich czasów, że Netflix weźmie się za produkcję serialów o tematyce chrześcijańskiej, czy też związanych z Panem Bogiem. Ale z drugiej strony znowu nie chcę go ograniczać i wierzę, że może kiedyś doczekam się takiego po prostu fajnego serialu. I dlaczego Józef? Bo Józef jest bardzo specyficzną osobą. Wiecie, poznajemy go już właśnie w tym 37 rozdziale Księgi Rodzaju jako bardzo młodego chłopaka. Józef ma 17 lat i jak wiecie ma swoje rodzeństwo, a także ojca, który w pewien sposób faworyzuje go swoją miłością do niego. Jest on umiłowanym jego synem. W dodatku dostaję od ojca tą kolorową szatę, która też jest zadrą w oku jego braci. I później Józef zostaje nazwany przez swoich braci mistrzem snów. I te dwa sny okazały się w życiu Józefa tak naprawdę wielkim problemem. Ale do czego zmierzam? Jeżeli pamiętacie ten kanał, który wymyśliłem, oczywiście ja mam 32 lata i wiem, że przede mną żyło wielu ludzi i być może to już ktoś powiedział, więc jeżeli stwierdzicie, że znajdziecie to jakimś cudem w goglach, że przywłaszczyłem sobie autorstwo, no to możecie mi powiedzieć, że takie coś już istnieje. I chciałbym tutaj przytoczyć właśnie przykład Józefa, bo w przykładzie Józefa ten kanał działał bardzo dobrze. Józef w tym pierwszym części naszego kanału coś odebrał. Był to sen. Następnie drugi odcinek, którym jest myślenie. Tam akcja działa się bardzo wartko, szybko. On od razu przeszedł do trzeciego odcinka, którym było wykonanie. Od razu podzielił się i pierwszym, i drugim snem ze swoimi braćmi, a także ze swoim ojcem. I jaki mamy efekt tych dwóch snów? Ja myślę, że każdy z was pamięta, co to były za sny, więc nie będę ich tutaj przytaczał, bo teraz sobie pewnie pomyśleliście, że jak ten młody chłopak chce 13 rozdziałów przerobić w 45 minut, to mu życzymy powodzenia, więc tak nie będzie. Będziemy wyciągać jakieś główne treści, te, w których chciałbym się poruszać. Efektem pierwszego snu było tak naprawdę dalsze znienawidzenie jego braci. Efekt drugiego snu nie był wcale lepszy, bo jego bracia dalej go nienawidzili i mamy tutaj nowość. Mało tego, że go bracia nienawidzili, no to początkowo jeszcze zgromił go jego ojciec Jakub. To już jest nowość. Czyli w tym momencie Józef ma tak jakby przeciw sobie całą rodzinę, ale tutaj jest dalej ważna informacja, Boże Słowo nam mówi o tym, że jednak potem Jakub rozważał tę sprawę, czyli zastanawiał się najprawdopodobniej, czy to też nie może podchodzić od Pana Boga. I tutaj sytuacja od tego miejsca w życiu Józefa rozwija się niezwykle dynamicznie. Jak wiecie, synowie Jakuba byli pasterzami, trudnili się pasterstwem, zostali wysłani, aby paść trzody swojego ojca i Jakub chciał wiedzieć, co się u nich dzieje. Po prostu wysłał swojego syna do swoich braci, aby sprawdzili, co się dzieje. I tutaj ten dynamizm jest bardzo duży. Gdy bracia zobaczyli Józefa, wpadają na niesamowicie genialny pomysł. Dochodzi do sytuacji, w której oni tak naprawdę chcieli go zabić. I myślę, że jest to sytuacja bardzo ciężka, bardzo trudna, która nie jest już tak kolorowa, bo w momencie, gdy oni jeszcze wyrażali tą dezaprobatę, jeżeli chodzi o jego osobę, naśmiewali się z niego, te sny tak mocno ich bodły w oczy, to tutaj już jednak przegięli swoją miarkę. Józef był bratem z krwi i kości i oni postanowili go zabić. Ale była jedna osoba, był Ruben, który zachował się w tej sytuacji, można powiedzieć, bardzo fair. Wierzę, że Bóg go dotknął w jakimś stopniu, żeby nie doszło do tego rękoczynu i powiedział im, żeby po prostu oszczędzić brata i wrzucić go do studni. I co się dzieje dalej? Józef zostaje wrzucony do studni, stąd wszyscy znamy tą historię. Zostaje sprzedany Izmaelitom, ci Izmaelici docierają do Egiptu i tam sprzedają go Potyfarowi. I gdy często zastanawiamy się nad naszą gotowością do służby Panu Bogu, nad naszą przydatnością i patrzymy na pewne osoby, na jakichś prekustorów, na jakichś pastorów, na jakichś ewangelistów, zawsze widzimy ten moment szczytu ich służby. Czyli widzimy to, w którym są w momencie tak najbardziej już gloryfikowani i używani przez Pana Boga. Ale czy mamy świadomość, jaką drogę każda z tych osób musiała przejść? I tutaj, gdy patrzymy na Józefa, jest to niezwykle trudna, zawiła, kręta, niebezpieczna droga z wieloma pułapkami. Ale wiecie, co jest niesamowite? Bóg zawsze ma genialny plan dla ciebie i dla mnie. I On zawsze wywyższy swojego sługę, który okazuje mu stuprocentową wierność, posłuszeństwo i ufność. I gdy możemy otworzyć sobie Księgę Rodzaju, 39 rozdział, wiersz 2, to już jest sytuacja, gdy, tak jak wcześniej powiedziałem, Józef trafia na dwór Potyfara. Przeczytamy sobie ten wiersz. 39 rozdział Księgi Rodzaju, wiersz 2. Pan był z Józefem tak, że stał się człowiekiem, któremu się dobrze powodziło i mieszkał w domu swego pana Egipcjanina. Skracając całą tą sytuację, dobrze wiemy, że gdy Józef był już na dworze u Potyfara, można powiedzieć, bardzo szybko się zaaklimatyzował. To, co jest cechą charakterystyczną dla takich ludzi, którzy chcą być podatni na działanie Bożego Słowa, na działanie Ducha Świętego, na działanie Boże w swoim życiu, to to, gdy w 100% idziesz za Nim, to Bóg może używać i ciebie, i mnie, tak jak robił to na przykładzie Józefa, w ponadnaturalny sposób. Co rozumiemy w ten ponadnaturalny sposób? Jest to bardzo prosta sprawa. Józef, znajdując się w domu u Potyfara, przez to, że tam się znalazł, Bóg błogosławił nie tylko jemu jednostkowo, ale błogosławił całemu domu, wszystkiemu dobytkowi, które miał ten człowiek, ten dworzanin. I to jest właśnie niesamowita rzecz. Gdy jesteś blisko Pana Boga i On cię używa w tak ponadnaturalny sposób, to możesz być błogosławieństwem nie tylko dla siebie samego, dla twojej rodziny, ale dla całego twojego otoczenia. I taką osobą był właśnie Józef. I myślę, że tak naprawdę można by zastanowić się nad taką sytuacją, że ta historia mogłaby się skończyć w tym momencie, tu i teraz. Józef już został wywyższony, ale czy aby na pewno to jest koniec tej historii? Dobrze wiemy, że to nie jest tej historii koniec i ma ona dalszą, długą i krętą drogę. Wydawałoby się, że już jest bardzo fajnie, ale jednak jest pewien problem. Może inaczej, pewna osoba powiedziała kiedyś, że gdzie diabeł nie może, tam pośle kobietę. I tutaj pojawia się właśnie ta sytuacja, czyli być może szatan próbował dziubać w Józefa, w jakiejś jego niedoskonałości, ale okazało się to, że on był osobą wielce prawą, przestrzegał Bożego Słowa i nie było w nim żadnego zarzutu. I nagle pojawiła się ta niewdzięczna kobieta, czyli żona Potyfara. Zamiast docenić to, że Bóg używa tego Hebrajczyka i dzięki niemu, tak jak Boże Słowo mówi, Potyfar tylko troszczył się o chleb, który jadł, a wszystko zostawił Józefowi, no to ona musiała chcieć więcej. Ale mamy tutaj taką pewną podstawę, dlaczego ona chciała więcej. Bo w tym samym rozdziale, 39 rozdziale, wierszu 6 i w samej końcówce tego wiersza możemy przeczytać, a Józef był przystojny i miły dla oka. Co się okazuje? Że Józef najprawdopodobniej wyglądał tak sobie niczego, nie? Czyli taki normalny, przystojny człowiek. No i ta kobieta najprawdopodobniej nie umiała mu się oprzeć. No i tu jest ta jedna z pułapek, która zastała Józefa na jego drodze. Istotny jest wiersz 10. Kiedyś już też Kacper, o ile dobrze pamiętam, się dzielił z tego fragmentu i przeczytamy go teraz. I chociaż namawiała Józefa dzień w dzień, on nie zgadzał się z nią położyć ani z nią być. Dzień w dzień. Zastanawiałem się, co to może oznaczać dzień w dzień. Czy to było 4 dni, 5 dni, czy może miesiąc albo 2. No i zakładam, że to dzień w dzień jednak znaczy jakiś dłuższy okres. I podziwiam po prostu Józefa, że Bóg mu dał taką siłę, że potrafił też walczyć przede wszystkim z własnymi pożądliwościami i opierał się tej kobiecie. I tu jest napisane w końcówce tego wiersza, że on nawet nie chciał z nią być. To jest też coś fajnego dla nas. Gdy widzisz problem, gdy szatan cię atakuje, to ty nie chodzisz wokół tego problemu i pokazujesz, jak jesteś mocny i on po prostu nie ma wpływu na ciebie, ale starasz się od tego problemu odchodzić, starasz się go unikać. Nie idziesz do problemu, ale od niego uciekasz. I przechodząc dalej, tak jak właśnie mówiłem wcześniej, była to sytuacja troszeczkę patowa. Bo jak dobrze wiemy, Józef nie uległ tej pokusie, nie uległ pokusie tej kobiety i niestety ona w taki brudny sposób go załatwiła. To powiedziała swojemu mężowi, że on próbował ją napastować i on próbował się z nią przespać. I zastanawiałem się właśnie tutaj nad działaniem albo nad brakiem działania, którego nie podjął Potyfar. Tak z mojego punktu widzenia, gdybym był właśnie Potyfarem, to sobie pomyślałem, no przychodzi do mnie taki Hebrajczyk. Widzę, że Bóg, w którego wierzy, używa go w taki sposób i dzięki niemu mam wszystko, nie muszę się o nic troszczyć i czy aby ta kobieta, z którą on został posądzony, aby z nią spać, jest faktycznie prawdomówna. Ale oczywiście to jest taki mój tok myślenia. On uwierzył swojej żonie, Józef nie miał tutaj żadnego pola manewru. Nie miał adwokata, nie miał możliwości obrony, krótka piłka i zostaje wtrącony do więzienia. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nie było to zwykłe więzienie, bo było to więzienie, gdzie osadzano więźniów królewskich. I przechodząc dalej w naszej historii, 39 rozdział, przeczytamy wiersz 21 i 22. A Pan był z Józefem. Okazał mu miłosierdzie i dał mu łaskę w oczach przełożonego więzienia. Przełożony więzienia oddał więc pod władzę Józefa wszystkich więźniów, którzy byli w więzieniu, a wszystkim, co się tam działo, on zarządzał. I to jest sytuacja, która przed chwilą miała miejsce. Znowu Józef znalazł się w totalnie dziwnym miejscu. W miejscu w takim, w którym ani wy, ani ja nie chcielibyśmy się znaleźć. Był na górze i znowu leci w dół. Ale tak samo, gdy był u Potyfara, nie zmieniła się ta rzecz. Bóg ciągle był z nim. Ciągle go używał i miejsce, w którym znowu znalazł się Józef, od razu zarządca więzienia zobaczył, że dzieje się coś z tym miejscem dobrego. Więc postanowił mu oddać całe to więzienie pod jego zarządzanie. Więc miał wpływ na to więzienie, a także na więźniów, którzy byli tam osadzeni. I zastanawiałem się nad tym, że ta historia jest rozpisana w tych 13 rozdziałach, ale tak naprawdę bardzo mało jest tutaj mowy o takich intymnych emocjach, odczuciach Józefa. Pomyślałem sobie, fajnie by było, gdyby był tutaj jakiś taki większy fragment, tak jak na przykład robił to często król Dawid, czyli wylewał przed Bogiem takie swoje emocje. Zastanawiałoby mnie to, co Józef mówi z tej swojej perspektywy, jak on się zachowywał, czy miał w cudzysłowie takie gorzkie żale. Chciałbym poznać jego serce i jego umysł i to, jak on przez to przechodził. Ale wiecie, możemy to dostrzec w 42 rozdziale. Przepraszam, w 40 rozdziale, 13 wierszu i 14, albo od 14 do 15. Tylko wspomnij na mnie, gdy się będziesz miał dobrze i wyświadcz mi proszę te przysługi i wspomnij o mnie Faraonowi i uwolnij mnie z tego domu, bo siłą uprowadzono mnie z ziemi hebrajskiej, a do tego nic złego tu nie zrobiłem, żeby mnie wrzucono do tego więzienia. Mamy tutaj jakieś emocje, mamy tutaj jakieś minimalne uczucia. Józef po raz pierwszy mówi, że tak naprawdę został uprowadzony siłą ze swojego domu i znalazł się w miejscu, w którym nie powinien być, bo ma czyste i prawe serce i nic nie przeskrobał. A stało się to po tym, gdy do więzienia trafiają dwie bardzo ważne osoby. Jedną z nich jest piekarz, a drugą jest podczaszy. I jak dobrze pamiętacie, obie te osoby miały sny. I Pan Bóg używał Józefa w cudowny sposób, obdarował go wykładem snów. Wyłożył sen zarówno piekarzowi, jak i podczaszemu. I później dobrze wiemy, że oba te warianty się spełniły. Podczaszy zostaje z powrotem wywyższony na swoje stanowisko, wraca na dwór Faraona, a piekarz niestety w ciągu 3 dni umiera. I Józef tutaj powiedział: jeżeli będziesz miał się dobrze, będziesz już na dworze, wspomnij o mnie Faraonowi. I to była taka mała deska ratunku, ale ta deska ratunku, zanim została po nią sięgnięta, minęły kolejne 2 lata. Dobrze wiecie, że w pewnym momencie swojego życia Faraon ma sen, potem ma drugi sen. Oba te sny oznaczały to samo. 7 lat urodzaju, które przyjdzie na Egipt, a także i 7 lat niedostatku. I wtedy nagle zapala się przysłowiowa lampka podczaszemu i sobie pomyślał: o matko, zapomniałem o tym Hebrajczyku, który wyłożył mi ten sen i okazało się, że był to sen, który się zrealizował w 100% według tego wykładu, o którym on powiedział. No i dobrze, że zreflektował po tych 2 latach, a nie czekał dłużej, ale Pan Bóg upomina się o swoich ludzi. Wiecie, Pan Bóg zawsze upomina się o swoich ludzi. I my czasem właśnie myślimy, że tak jakby to miejsce, do którego On nas powołuje, to może być taka sielanka. Patrzymy na te rzeczy z perspektywy takiej, że jest to droga usłana czerwonym dywanem, różami, są same pochwały, no ale to tak nie do końca wygląda. Oczywiście ten element, o którym teraz powiedziałem, jest aspektem każdej służby, ale jak widzicie, co się dzieje dotychczas u Józefa, to popatrzcie, przez co on przechodzi. Myślę, że w chwili obecnej ani wy, ani ja nie chcielibyśmy się znaleźć po prostu w jego miejscu. I zadaję sobie pytanie, czy byłbym gotowy, aby dojść do miejsca, do którego Bóg powołał Józefa, płacąc tą cenę za te wszystkie lata, które on spędzi w niewoli. I sytuacja tutaj znowu bardzo szybko się rozwija. Podczasze przypomniał sobie o Józefie. Faraon wezwał do siebie Józefa. I wtedy ma miejsce ta sytuacja, że znowu Faraon opowiada swoje sny Józefowi. On następnie wykłada te sny. Mało tego, Duch Święty tak go natknął, że wyłożył te sny, a także powiedział Faraonowi, w jaki sposób powinien się zachować, że powinien znaleźć kogoś, jakiegoś zarządcę odpowiedniego, który będzie się zachowywał w taki sposób, że w trakcie tych czasów urodzaju będzie mądrze zachował wszystkimi płodami i zbiorami, uzbiera to wszystko na te lata nieurodzaju. I tutaj kolejne Boże dotknięcie powoduje, że serce Faraona i tych sług jest przychylne do Józefa. Sam Faraon w tym momencie mówi, no to w takim bądź razie w całej tej ziemi egipskiej nie widzę żadnego innego człowieka niż tylko ciebie, którego używa Duch Boży i który jest obdarzony taką mądrością. I później dzieje się coś bardzo ciekawego. 41 rozdział, wiersz 42. Zdjął więc Faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. Obległ go też w szatę bisiorową, a na szyję włożył mu złoty łańcuch. Tak jak wcześniej powiedziałem, Bóg zawsze upomina się o ludzi, którzy są mu wierni, posłuszni i którzy w 100% mu ufają. Po tych latach perturbacji życiowej, po tej bardzo długiej drodze, Bóg w końcu wywyższa Józefa i postawia go w miejscu, do którego od początku zaplanował, że on dojdzie. I nie wiem, czy zastanawialiście się, jest taka pewna sytuacja analogiczna w Nowym Testamencie. Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym? Co się tam dzieje? Gdy młodszy syn wraca do domu, ojciec wychodzi, czeka na niego i co mu podaruje? Pierścień, szatę i sandały. A tutaj co daje Faraon Józefowi? Dał mu pierścień ze swojej ręki, włożył na rękę Józefa, obległ go też w szatę bisiorową, a na szyję włożył mu złoty łańcuch. Tak jak ojciec przywrócił godność swojemu synowi, tak w tym momencie Bóg, używając Faraona, przywrócił godność Józefowi. On dotychczas był w niewoli, z niewoli w niewolę. Najpierw był w niewoli u swoich braci, co z jednej strony wydaje się komiczne, ale tak naprawdę miało to za sobą ogromny tragizm całej sytuacji. Później z niewoli braci trafia do niewoli Izmaelitów. Z niewoli Izmaelitów trafia na dwór Potyfara, ale tam z niewolnika stał się sługą. Był wywyższony, ale znowu trafia do więzienia i dopiero z tego więzienia trafia na dwór Faraona. I jak dobrze wiemy, ta cała sytuacja mogłaby się już w tym momencie skończyć, ale wszyscy jesteście wytrawnymi czytaczami Bożego Słowa i wiecie, że to nie jest koniec. Ta sytuacja ma dalszy swój wątek i gdy ojciec Józefa, Jakub, dowiaduje się o tym, że w Egipcie jest taka możliwość zakupu zboża, wysyła swoich synów, żeby udali się po prostu do Egiptu. I w tym momencie następuje takie ogromne zderzenie. Synowie Jakuba, czyli bracia od Józefa, przyjeżdżają do Egiptu i chcą zakupić zboże u namiestnika, u zarządcy, czyli u Józefa. I on od razu ich poznaje, ale postanowił ukryć to, postanowił, że będzie taki oschły w tych relacjach z nimi i myślę, że pamiętacie to, on od razu mówi, że Przychodzą oni tutaj w takich niecnych zamiarach, że chcą przeszpiegować ziemię Egiptu. Oni oczywiście mówią, że ich zamiary są pokojowe, że przyszli tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby kupić zboże, ale Józef ciągle dalej tą grę ciągnie i jednak stwierdził, że aby byli prawdomówni, oni opowiedzieli mu historię o swoim ojcu, a także o najmłodszym synie Beniaminie, postanawia wziąć jednego zakładnika. I akcja tutaj się rozgrywa w ciekawy sposób. Taka mała analogia. Józef był zakładnikiem swoich braci i teraz jeden z braci będzie zakładnikiem Józefa. Oni oczywiście dotychczas cały czas nie wiedzą, że to był Boży plan i osoba, przed którą stoją, to jest sam Józef. I to, co na początku jeszcze zapomniałem powiedzieć, co było bardzo kluczowe, no to przeczytajmy 42 rozdział, cofnijmy się do wierszu, a przepraszam, nie cofnijmy się, ale przejdźmy do wierszu 6. 42 rozdział, wiersz 6. Józef był rządcą tej ziemi i to on sprzedawał zboża całej ludności tej ziemi. A gdy przyszli bracia Józefa, pokłonili mu się twarzą do ziemi. Wiecie, to jest niesamowite. To, co Bóg włożył w serce Józefa, to się w tym momencie wypełniło. Pamiętacie nasz kanał? Odbiór, myśl i wykonanie. Ten człowiek zareagował w bardzo szybki, prosty, a może i impulsywny sposób. Odebrał, przemyślał i wykonał. Oczywiście na samym początku, gdy tak się wydarzyło, to było katastrofalne w jego skutkach. To było niezrozumiałe dla jego otoczenia. To było niezrozumiałe dla jego rodziny, dla jego braci, dla jego ojca. Ale to, co jest niezrozumiałe dla ciebie i dla mnie, zawsze jest zrozumiałe dla Pana Boga. On ma zawsze plan. Nasz plan często jest innym planem. Ale gdy ty powierzysz mu swoją ufność, swoją wiarę, to on przeprowadzi cię jego planem, w którym zawsze jest wyjście, w którym on nigdy cię nie opuści. I tak jak powiedziałem, Józef rozpoznał swoich braci, ta gra się dalej ciągnęła, oni nie mieli wyboru, nie wiem, czy wybrali Symeona, czy Symeon sam się zgłosił, nie pamiętam już po prostu, i został Symeon tutaj na dworze u Józefa. Oni wrócili do domu, oczywiście dostali zboże, ale Józef, można powiedzieć, taką gierkę znowu zrobił, gdy wracali, zatrzymali się, otworzyli te swoje, przepraszam, worki ze zbożem i zobaczyli pieniądze. No i wow, co to są za pieniądze? I okazało się, że w każdego worku zboża były pieniądze, które oni dali za zapłatę tego zboża. I teraz sobie pomyśleli, no to mamy przekichane. To ten namiestnik tego Egiptu to jest całkiem pokręcony gościu. Nie wiadomo, o co mu chodzi. No i wrócili do swojego domu, wrócili do Jakuba, opowiedzieli mu o całej sytuacji i był problem, bo znowu musieli się udać do Egiptu po zboże, ale był ten jeden warunek. Musieli wziąć tego najcenniejszego syna, najmłodszego syna, Beniamina. Józef powiedział, że nie mają po co wracać, jeżeli nie weźmiecie mi ze sobą Beniamina. I tutaj było takie ryzyko, że jeżeli oni wezmą Beniamina i coś by się stało, to Jakub mógłby nie wytrzymać tego ciśnienia i mógłby odejść. To był kolejny jego umiłowany syn w momencie, gdy stracił Józefa. Ale ja wierzę, że Bóg miał dalej swój plan, opiekował się całą tą rodziną. I co robi? Dalej, wyruszają wszyscy bracia, wyruszają do Egiptu, tutaj jest inna sytuacja, spotykają się w domu u Józefa, Józef robi wielką ucztę, razem jedzą, razem piją, mają wspólny czas, znowu ich wyprawia, dostają zboże, wyprawia ich do domu i tym razem znowu taka mała gierka, postanowił włożyć swój ulubiony kielich, z którego korzystał, w worek Beniamina. No i gdy oni już wyruszają w drogę powrotną do swojego ojca Jakuba, dzieje się taka sytuacja, że zarządca, czyli Józef, wysyła swojego sługę i mówi: goń ich, bo straciłem kielich. No i oczywiście dogonił ich, wszyscy bracia pewni, że oni są święci, nic się tutaj nie dzieje, od najstarszego do najmłodszego, pierwszy, drugi, trzeci worek, czwarty, piąty, dochodzi do Beniamina, bach, kielich. No i sobie pomyśleli, no o co temu człowiekowi chodzi? On jest jakiś nienormalny. Nie wiadomo po prostu, w co on gra, jakieś dziwne gierki. No i nie mają po prostu wyboru. Muszą się zawrócić z powrotem i załatwić tę sprawę raz na zawsze. I gdy zawracają do Egiptu, przychodzą do Józefa, spotykają się po raz kolejny z Józefem. Wiecie, Józef już nie wytrzymał ciśnienia. Józef powiedział: to jestem ja, wasz brat Józef. I pomyślałem sobie, wiele bym dał, dużo bym zapłacił, aby mógł zobaczyć minę tych wszystkich braci. Sobie pomyśleli, no to teraz ojciec będzie zadowolony, już nikt z nas nie wróci do naszej ziemi. Teraz mamy przechlapane. Wszystko się zemściło. Chcieliśmy go zabić, on nas tu teraz wykończy. Ale co robi Józef? Józef jest fenomenalną postacią. Nie trwóżcie się, nie bójcie się. Jestem waszym bratem. Rzuca się na szyję Beniaminowi i przyjmuje swoich braci. To jest niesamowite. Ale wiecie, ta jego postawa, wierzę, że wyniknęła z jego Bożego serca. Z tego, co Bóg włożył w jego serce. On go kształtował przez te wszystkie lata. Przez te wszystkie lata niewoli. Podkreślę to po raz kolejny. To brzmi jak zdarta płyta. Mam tą świadomość. Ale on był wierny, posłuszny i bezgranicznie ufał Bogu. Są to trzy ważne elementy twojego i mojego życia. My się nie możemy kurczowo trzymać tutaj na ziemi jakiejś rzeczy, a z jednej strony chwała Panu i do przodu i wierzymy, że jest okej, a tu trzymam się kazalnicy i niby wierzę Panu Bogu, ale jakoś tak kroku do przodu, do tyłu nie zrobię, bo nie wiem, co się stanie. Nie? I to tak właśnie nie działa. I to serce jest czymś niesamowitym. Bardzo, bardzo mi się podoba jego reakcja. I jak dobrze wszyscy wiecie, historia ma niesamowity koniec. Bóg dał obietnicę Jakubowi, a także Józefowi, że rozmnoży w cudowny sposób ich plemię. I mamy informację w Bożym Słowie o tym, że do Egiptu wtedy przybywa około 66 osób plus rodzina Józefa, to jest w sumie 70 osób. Gdy sięgniemy do jakichś takich, można powiedzieć, internetowych zapisków albo jakiejś konkordacji biblijnej, niektórzy bibliści się ze sobą sprzeczają, ale najprawdopodobniej, gdy Izrael wychodził z ziemi Egiptu, było ich około od 600 tysięcy do 1 miliona. Wchodzi 60 osób, wychodzi, dajmy tą najniższą kwotę, około 600 tysięcy. To jest niesamowite. I to wszystko przez Józefa. Józef zapisał się w historii Egiptu, a także jest na kartach Bożego Słowa. To był człowiek, dzięki któremu naród izraelski nie zginął. Bóg miał cudowny plan. Bóg go postawił w tym miejscu i dzięki temu cała rodzina mogła się przeprowadzić do Egiptu. Mało tego, on dotykał serca Faraona. Faraon zobaczył to i powiedział, zbieraj twojego ojca, zbieraj twoją rodzinę. Niech się osiedlą między nami. Dam ci najlepszą ziemię w Egipcie. Osiedlili się, o ile dobrze pamiętam, w ziemi Goszen. I tam bardzo szybko się rozrastali. To jest niesamowite. Widzicie? Jeden człowiek, ale podatny na ponadnaturalne działanie Boże. To jest niesamowita historia. Tak sobie pomyślałem, że chciałbym być w miejscu, w którym Bóg postawił Józefa na końcu, ale czy ja bym dał radę przejść tą drogę? Ale mnie to niesamowicie inspiruje. Mnie to niesamowicie zachęca. Jak widzę taką postawę, widzę taką osobę, mówię, Boże, może to głupie, ale każdy z nas musi być trochę takim chrześcijańskim wariatem. Ja się na to piszę, ręka do góry, lecę do przodu. Chcę być taki jak Józef. Ale to moje pytanie na początku kazania. Czy jesteś dzisiaj gotowy? Ta gotowość coś oznacza. Ta gotowość bardzo dużo oznacza. To nie są puste słowa. Piszesz się na wszystko, co się będzie działo w twoim życiu, ale piszesz się też na to, że Pan Bóg przeprowadzi cię przez wszystko, co będzie się działo w twoim życiu. I czas troszeczkę nam ucieka. Nie chciałbym was zamęczyć, bo wiem, że te czwartki wieczorne bywają trudne. Nasza percepcja, odbiór jest troszeczkę gorszy, więc postanowię zakończyć całą moją usługę słowami Kuby Kamińskiego. Ostatnio przeglądałem jego profil na Facebooku i to będzie troszeczkę dłuższa wypowiedź, ale całkowicie ją przeczytam, bo nie chciałbym nic z tego ominąć. A tak naprawdę jest to bardzo dobra puenta i myślę, że Józef jako przykład, na który się dzisiaj tutaj zdecydowałem, niesamowicie się w to wpisuje. Także tutaj podkreślam, ja nie jestem autorem tych słów, autorem tych słów jest Kuba Kamiński. I brzmią one następująco. Wielu ludzi mówi, Boże, użyj mnie. Bóg nie może użyć ludzi, którzy nie słuchają Jego głosu i którzy nie wykonują tego, co On do nich mówi. Jeżeli chcesz być użyteczny, to nie decyduje o tym Bóg, decydujesz o tym ty. To, czy Bóg cię użyje, to ty decydujesz, bo Bóg ma dobry plan i chce ciebie użyć, a ty zadecydujesz, to jest ważne, czy swoim poddaniem lub jego brakiem będziesz użyty lub nie będziesz. To, że Bóg kogoś używa, nie świadczy o tym, że Bóg kogoś bardziej lubi od innej osoby. Przykładowo, dwóch się modli, Panie, użyj mnie. A Bóg mówi, wiesz, Dzisiaj mam humor i mam ochotę na lewicę, użyję tego z lewej strony, a tego z prawej nie użyję. Taki mam kaprys, jestem Bogiem, więc mogę. Nie, tak on się nie zachowuje i nie podejmuje takich decyzji. I my powinniśmy wszyscy w pełni być w 100% dyspozycyjni i użyteczni dla Pana Boga. I wtedy twoje życie zaczyna być naprawdę przygodą. Nie ma lepszej przygody niż być używanym przez żywego Boga. Kiedy ty zaczniesz być dyspozycyjny dla Boga, wtedy wykonujesz wieczną pracę. Rzeczy, które będziesz wykonywał w duchu, rzeczy, które będziesz wykonywał dla Jego Królestwa, mają wymiar wieczny, pokoleniowy. Wtedy jesteś bombą zegarową, która tyka w Bożym timingu i to On jest w stanie zdetonować cię dla swojego Królestwa, co jest niezwykłe. Posyła cię jak swój zapalnik i chodzisz jako reprezentant Królestwa. To ostatnie zdanie mocno mnie dotyka. Bóg posyła ciebie i mnie na przykładzie Józefa jako zapalnik i chodzisz jako reprezentant Królestwa. Dobrze o tym wiemy. Tam, gdzie się Józef znalazł, w każdym miejscu był reprezentantem Jego Królestwa. To biło na oczy, to dotykało serca, było widoczne i w domu Potyfara, i na dworze Faraona. I czasem trzymamy się takich ziemskich stereotypów. No, ale Błażej, daj spokój, to jest Stary Testament. Kiedy to było napisane? Człowieku, ale to są inne realia. Czego ty oczekujesz? Ty myślisz, że takie coś może się tutaj wydarzyć w twoim moim życiu? Wiecie, ja jestem przekonany i święcie wierzę, że to się może wydarzyć, a nawet powinno w twoim i w moim życiu. Taki Boży zapalnik. Jak to brzmi? Reprezentant Jego Królestwa. Gdziekolwiek się nie znajdziesz, ludzie będą widzieli w tobie Jezusa Chrystusa. Będą się zastanawiać, o co chodzi, co to jest za człowiek, co powoduje, że on jest taki, a nie inny. I to o to chodzi. I z tym chciałbym was zostawić. I zadam to pytanie jeszcze raz. Czy jesteś dzisiaj naprawdę gotowy? Amen.